Tematem dzisiejszego kazania uczyniłem takie zdanie nierówne jarzmo. Kazanie będzie na podstawie drugiego listu do Koryntian, 6 rozdziału, 14 wersetu. I bracia i siostry, dzisiaj chcę, abyśmy przyjrzeli się zasadzie, którą w drugim liście do Koryntian opisuje apostoł Paweł. Zasada ta, jak już wcześniej powiedziałem, jest opisana właśnie w 6 rozdziale tego listu, w 14 wersecie. I dobre zrozumienie tej zasady ma kluczowy wpływ na naszą użyteczność i na błogosławieństwo, jakie otrzymujemy w kontekście naszej obecności i służby w Kościele. Powstańmy teraz i wspólnie Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością? Oto Słowo Boże, prawdziwe, nieomylne i bez błędu. Módlmy się. Panie, dziękuję Ci za Twoje Słowo. Dziękuję Ci za to, że możemy mieć nieograniczony dostęp do Niego. I proszę Cię, abyś prowadził mnie dzisiaj, aby to, co powiem, było zgodne z Twoją wolą. Abym niczego nie zmieniał w tym Słowie, abym nie głosił żadnych nieprawidłowości, aby było ono ku zbudowaniu Kościoła. Proszę Cię o to, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy. Podczas dzisiejszego kazania odpowiemy sobie na takie trzy pytania. Po pierwsze, na jakie dwa światy, dwie społeczności dzielą się ludzie? Po drugie, jak błędnie można stosować tą zasadę, którą opisał Paweł w liście do Koryntian? I trzecie, w jakich sytuacjach należy stosować tę zasadę i kogo ona dotyczy? A więc po pierwsze, na jakie dwa światy, dwie społeczności dzielą się ludzie? Apostoł Paweł identyfikuje dwa przeciwstawne światy, dwa przeciwstawne królestwa, dwie przeciwstawne społeczności, wymiary życia. Jeden z tych wymiarów życia jest opisany i scharakteryzowany przez prawość, światło Chrystusa, przez ludzi wierzących i obecność Boga w tym świecie. Drugi zaś scharakteryzowany jest jako bezprawny, mroczny, satanistyczny, zajęty przez niewierzących i przez obecność różnego rodzaju bożków. Są to dwa społeczeństwa, dwa królestwa, dwie sfery zupełnie odmienne, całkowicie różne i niezgodne ze sobą. I apostoł mówi, że nie ma możliwości, aby ludzie pochodzący z tych dwóch królestw byli połączeni we wspólnym działaniu dla Bożej chwały, nie mając ze sobą wspólnoty, harmonii i porozumienia. Są to dwa różne światy, które nie mają ze sobą absolutnie nic wspólnego. I nikt tak naprawdę nie mieszka w obu tych światach. Niektórzy próbują bezskutecznie pogodzić to. Ale nie rozumieją, że jeden z tych światów jest stary, a drugi jest nowy. Jeden jest ziemski, a drugi jest niebiański. Jeden jest śmiertelny, a drugi daje życie. Jeden jest materialny, a drugi jest duchowy. Jeden w końcu jest pełen kłamstw, a drugi to absolutna prawda. Jeden odnosi się do nieczystych, a drugi do czystych. I przesłanie Pawła w tym wersecie ma na celu wyjaśnienie wszystkim chrześcijanom, że nie można żyć w obu tych światach jednocześnie lub przemieszczać się tam i z powrotem. I w tym miejscu możemy zadać pytanie, dlaczego Paweł pisze o tym w swoim liście? Pisze, ponieważ Koryntianie starali się mieszkać w obu tych światach lub przynajmniej podróżować tam i z powrotem. I ten problem, który dotyczył ówczesnych Pawłowi Koryntian, nie był problemem, który pojawił się wtedy. Był on obecny od dawna. W Starym Testamencie prorok Eliasz również widział ten problem i mówił do ludu Bożego, o czym możemy przeczytać w pierwszej Księdze Królewskiej w 18 rozdziale w 21 wersecie. Wtedy Eliasz zbliżył się do całego ludu i powiedział: jak długo będziecie się wahać między dwoma zdaniami? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal, idźcie za Nim. Eliasz wyraźnie nawołuje do obrania jednej drogi, a nie stania w rozkroku. I wiemy, że adresaci drugiego listu do Koryntian byli w Chrystusie. W rozdziale 5 drugiego listu do Koryntian w wersecie 17 apostoł Paweł pisze do nich: tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Paweł nazywa zbawienie nowością życia. I Koryntianie weszli w tę nowość. Przybyli do nowego, niebiańskiego świata dającego życie, do duchowości i do prawdy. Przybyli do królestwa, które charakteryzuje się prawością, światłem Chrystusem i obecnością żywego Boga. I nie było możliwości utrzymywania intymnego związku z tym, co stare, ziemskie, śmiertelne, materialne, pełne kłamstwa, co bezprawne, ciemne, bałwochwalcze. Oni zostali oczyszczeni i nie mogli mieć dalszej społeczności z tym, co nieczyste. I to jest przesłanie Pawła i on chciał to powiedzieć właśnie Koryntianom, ponieważ oni byli rozchwiani, poruszali się tam i z powrotem między dwoma niekompatybilnymi światami. Paweł widział to zagrożenie, widział ten problem Koryntian. Widział, że przybywali do nich fałszywi nauczyciele, którzy przynosili religię, która wiązała chrześcijaństwo, które oni poznali, ale także wiązała to chrześcijaństwo z judaizmem, z różnymi formami pogaństwa. Ci nauczyciele głosili herezję, zatruwali serca i umysły nowonarodzonych Koryntian. I Paweł do tych zagrożeń, które czyhały na Koryntian, odniósł się w pierwszym liście, a w drugim ponownie alarmuje i ostrzega, jasno precyzując tę zasadę. Nie łączcie się z niewierzącymi. I prowadzenie takiego oddzielonego życia jest ogromnym wyzwaniem. Szczególnie w kulturze, która na każdym kroku bombarduje nas różnorakimi elementami pogaństwa. Ale ta zasada, którą przedstawił nam Paweł, to nie tylko jedno z największych wyzwań, ale może być ono naszym źródłem radości i pożyteczności, jeśli dobrze je wykonujemy. I studiując Pismo wiemy, że Paweł tej zasady sobie nie wymyślił. On zaczerpnął ją z Bożego Słowa. Słowa, które bardzo dobrze znał. I to jest Boża zasada dla Bożego ludu. Możemy o tym przeczytać w 5 Księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale, w 10 wersecie. Nie będziesz orał wołem razem z osłem. Bóg dał tę zasadę Izraelowi. Jest ona bardzo życiowa i na pozór nie wydaje się jakaś ważna, ale w rzeczywistości jest ona bardzo praktyczna, bardzo mądra i bardzo głęboka duchowo. Te dwa zwierzęta, wół i osioł, mają dwie różne natury. Nie mają takiego samego chodu, nie mają takiego samego usposobienia, nie mają też tej samej siły. I nie możemy ich połączyć jednym jarzmem i oczekiwać, że one zaorają prosto bruzdę. W czasach Pawła to greckie słowo, które używa on w celu opisania łączenia jarzmem, stosowano do nauczycieli związanych wspólną religią, wspólną filozofią lub wspólną szkołą. Po tym, jak dowiedzieliśmy się, na jakie dwa światy dzielą się ludzie, teraz przejdźmy do kolejnego pytania. Jak błędnie ludzie mogą stosować tę zasadę, którą powyżej opisaliśmy też? Jak można ją niewłaściwie stosować w życiu chrześcijańskim? Ta zasada o niełączeniu się z niewierzącymi, wyrwana z kontekstu rozdziału, księgi i całego pisma, może doprowadzić do błędnych wniosków. Przed wiekami pewna grupa mnichów włożyła brudne ubrania, znalazła jaskinię i pozostała w tej jaskini aż do śmierci. Wiedli oni monastyczne życie, siedzieli w odosobnieniu, czytali Pismo Święte i, jak niektórzy ironicznie twierdzą, kontemplowali oni własny pępek. Unikali całkowicie wpływów zewnętrznych. I przenosząc takie zrozumienie na dzisiejsze czasy, należałoby bezwzględnie, na przykład, kupować dom czy samochód od chrześcijanina, mieć tylko chrześcijańskich sąsiadów czy znajomych, posyłać dzieci tylko do chrześcijańskich szkół, kupować mięso od chrześcijańskiego rzeźnika, a może też inwestować tylko w chrześcijańskie przedsięwzięcia. I te wszystkie wymienione powyżej rzeczy nie są złe, ale nie o to chodzi Pawłowi w tej zasadzie. Gdybyśmy bezwzględnie byli wezwani do prowadzenia tych powyższych reguł, które przed chwilą wymieniłem, i całkowicie byśmy wyizolowali się od świata, to jak moglibyśmy stosować wielkie posłannictwo z Ewangelii Marka? Rozdział 16, werset 15. I powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I w kontraście do powyższych postaw, które wymieniałem, przeczytajmy teraz kilka fragmentów z pierwszego listu do Koryntian. Są to fragmenty mówiące o tym, jak Paweł stosował tą zasadę, do której namawiał Koryntian, którą głosił, jak on ją stosował w swoim życiu. Na początek pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, 19 werset. Będąc bowiem wolny wobec wszystkich, samego siebie uczyniłem niewolnikiem wszystkich, abym więcej ludzi pozyskał. Co Paweł mówi w tym fragmencie? Mówi, że w pewnym sensie jest wolny od wszystkich ludzi. Wraz z opamiętaniem i uwierzeniem w ofiarę Jezusa Chrystusa został przeniesiony do Królestwa Światła. Mówi on, że nie ma żadnych obciążeń na tym świecie, ale świadomie, w pełni odpowiedzialnie uczynił się niewolnikiem do celów ewangelizacyjnych. I Paweł nie wycofał się ze świata. Będąc wolnym w Chrystusie, był pośrodku wszystkiego, wśród tłumu ludzi. On bardzo dobrze naśladował Chrystusa. Gromadził tłumy grzeszników, którym głosił dobrą nowinę. I dalej czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w 9 rozdziale, też w 20 wersecie. I stałem się dla Żydów jak Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod prawem, jakby był pod prawem, aby pozyskać tych, którzy są pod prawem. I dalej wersety 21 i 22. Dla tych, którzy są bez prawa, jakbym był bez prawa, nie będąc bez prawa Bogu, lecz będąc pod prawem Chrystusowi, aby pozyskać tych, którzy są bez prawa. Dla słabych stałem się jak słaby, aby słabych pozyskać. Stałem się wszystkim dla wszystkich, aby wszelkim sposobem niektórych zbawić. Jak widzimy z tych fragmentów, Paweł nie izoluje się od niezbawionych. Wręcz przeciwnie, szuka wszelkich dróg, wszelkich sposobów do granicy grzechu, aby wtopić się w dane środowisko ludzi niewierzących i aby nie stawiać żadnych przeszkód głoszonej przez siebie Ewangelii. Ale przy takim sposobie ewangelizacji należy uważać, aby szukając dróg dotarcia do niewierzących, nie zgorszyć braci, którzy są już w Chrystusie. O takiej możliwości zgorszenia mówi nam fragment z pierwszego listu do Koryntian, 8 rozdział, wersety od 9 do 13. Jednak uważajcie, aby przypadkiem wasza wolność nie stała się dla słabych powodem do zgorszenia. Gdyby bowiem ktoś zobaczył ciebie, który masz wiedzę, siedzącego za stołem w świątyni Bożka, to czy sumienie tego, kto jest słaby, nie skłoni go do jedzenia pokarmów ofiarowanych Bożkom? I w ten sposób twoja wiedza zgubi słabego brata, za którego umarł Chrystus. Grzesząc tak przeciwko braciom i raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Dlatego jeśli pokarm gorszy mego brata, Przenigdy nie będę jadł mięsa, aby nie gorszyć mego brata. Dziś może trudno zgorszyć kogoś jedzeniem mięsem ofiarowanym bożkom, ale wyobraźmy sobie podobną sytuację. Jest piątek. Znajomy, który jest niewierzący, zaprasza cię na obiad, na którym będą też inne osoby. Będzie tam też twój brat w Chrystusie, dopiero co nawrócony katolik. I na obiad zostaje podaje danie, w którym są kotlety schabowe. I ty nie masz z tym żadnego problemu. Ale twój słabszy w wierze brat, dla którego zjedzenie mięsa w piątek było dotychczas nie do pomyślenia ze względu na reguły Kościoła, w którym był, nie może sobie z tą sytuacją poradzić. Słabo zna Boże Słowo jeszcze. Mówi, że w takim dniu nie można jeść takiego jedzenia. I co ty zrobisz w takiej sytuacji? Jednocześnie nie chcesz urazić niewierzącego gospodarza, bo nie zjesz podanego przez niego obiadu. I nie chcesz być też powodem zgorszenia dla swojego brata w Chrystusie. I z przeczytanego przed chwilą fragmentu wynika, że powinieneś przede wszystkim zadbać o dobro swojego brata, nawet kosztem urażenia osoby niewierzącej. Ale być może taka postawa nie będzie obrazą dla gospodarza, ale może okazać się dobrym świadectwem dla niewierzącego, gdyż zobaczy on, jak dbają o siebie chrześcijanie. Mamy bowiem większy obowiązek wobec członków rodziny duchowej niż wobec świata. I nie możemy powodować potknięć naszych braci w Chrystusie. I teraz przejdźmy do odpowiedzi na ostatnie pytanie, które zostało postawione na początku. W jakich sytuacjach zatem należy stosować tę zasadę, którą sformułował Paweł i kogo ona dotyczy? Skoro nie powinniśmy wychodzić ze świata, gdzie jest ta granica oddzielenia? Gdzie stawia ją Bóg? Do kogo tę zasadę należy stosować? I o kogo i na jakim poziomie powinniśmy się odcinać? Jak to wygląda w praktyce? Kiedy Paweł mówi: nie łączcie się z niewierzącymi, wzywa nas do separacji na poziomie religijnym, na poziomie duchowym. Paweł wyklucza wszelkie powiązania z niewierzącymi w jakimkolwiek przedsięwzięciu religijnym lub duchowym. Nie mówimy tu o pracy zawodowej, szkole, transakcjach handlowych. Nie mówimy tu o wyprowadzaniu się z dzielnicy, w której aktualnie mieszkamy, bo wkoło być może są sami niewierzący, ludzie, którzy żyją niemoralnie. Mówimy tu o sferze służby w Kościele, uwielbienia, ewangelizacji. Współpraca religijna między Królestwem Ciemności i Królestwem Światła jest po prostu absurdalna. Dlaczego mielibyśmy dać szatanowi dostęp do śpiewania podczas nabożeństw? Dlaczego mielibyśmy dać dostęp szatanowi do prowadzenia czasu uwielbienia? Dlaczego mielibyśmy dać dostęp szatanowi do nauczania naszych dzieci czy podczas różnego rodzaju grup biblijnych? Dlaczego mielibyśmy dać dostęp szatanowi do prowadzenia służby ewangelizacyjnej? Szatan chce się przyłączyć. To jest jego sposób działania. On wie, że działając od środka Kościoła jest bardziej skuteczny. I niemądrzy i lekkomyślni przywódcy, czy też głupi wierzący dopuszczają takie osoby do czynnej działalności w Kościele, myśląc, że jest to dobry sposób ewangelizacji. Ale to nie jest dobre. Takie przyłączanie ludzi niewierzących do takich zadań to jest powolne samobójstwo Kościoła. Prawda i kłamstwo nie mogą iść w parze. Są one z natury przeciwne sobie. Mają inne cele. I tutaj ważne podsumowanie tej części, że niewierzący mogą być tylko i wyłącznie po stronie odbiorczej dzieła Kościoła. I teraz prześledźmy wspólnie dwa przykłady, jak to może działać w praktyce. Po pierwsze, zakaz łączenia się z niewierzącymi powinniśmy stosować wobec tych, którzy zanieczyszczają Kościół od środka swoim niemoralnym postępowaniem, głoszeniem herezji, czy też nauki sprzecznej z Ewangelią, a także bałwochwalstwem. W pierwszym liście do Koryntian, w 5 rozdziale, w 9 wersecie czytamy: napisałem wam w liście, żebyście nie przestawali z rozpustnikami. Ale czytamy dalej, o jakich rozpustników Pawłowi chodzi. Ale nie z rozpustnikami tego świata w ogóle lub chciwymi, zdziercami czy bałwochwalcami, bo inaczej musielibyście opuścić ten świat. Teraz jednak napisałem wam, żebyście nie przestawali z takimi, którzy nazywają się bratem. Jest rozpustnikiem, chciwym, bałwochwalcą, złorzeczącym, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie jadajcie. Paweł mówi, że ta zasada, którą podał w pierwszym liście, a z tak dużym naciskiem powtórzył w drugim, tyczy się ludzi niemoralnych w Kościele, a nie na zewnątrz Kościoła. Paweł nawołuje, aby właściwie radzić sobie z takimi ludźmi, którzy są w Kościele, którzy swoim jawnym grzechem zanieczyszczają społeczność Kościoła. Są gangreną na ciele Chrystusa. Należy takich wykluczać i przekazać ich szatanowi. Oczywiście wcześniej należy ich biblijnie napomnieć, ale jeśli się nie opamiętają, należy ich odrzucić. I nie należy ulegać opiniom, że w ten sposób możemy kogoś urazić. Takie działanie zgodnie z prawdą Słowa Bożego będzie nie tylko z pożytkiem dla takiej osoby, ale i dla całego Kościoła. I tak właśnie działa Bóg. Co widzimy na przykładzie Izraela, który był wyprowadzony z niewoli egipskiej. Przeczytam teraz fragment z pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdział, wersety od 1 do 11. Nie chcę, bracia, żebyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. I wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu. Wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy i wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi, a tą skałą był Chrystus. Lecz większość z nich nie upodobał sobie Bóg. Polegli bowiem na pustyni. A to stało się dla nas przykładem, żebyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali. Nie bądźcie więc bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak jest napisane. Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Nie dopuszczajmy też nierządu, jak niektórzy z nich dopuszczali, i padło ich jednego dnia 23 000. I nie wystawiajmy na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali i poginęli od wężów. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez niszczyciela. A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia nas, których dosięgnął kres czasów. Bóg wzywa do takiego działania przywódców Kościoła. Dlatego warto te słowa zapamiętać. A dlaczego Bóg tak ukarał lud, który wyprowadził z niewoli? Bo wrócili oni do pogaństwa, do bałwochwalstwa. Zaczęli czcić bożków, których poznali w Egipcie. Tak samo zaczęli też postępować współcześni Pawłowi Koryntianie. I dlatego Paweł przypomina im, z czego wynika ich błogosławieństwo, w czym mają udział. Czytamy o tym w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdziale, w wersetach od 16 do 19. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest wspólnotą krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest wspólnotą ciała Chrystusa? My bowiem, choć liczni, jesteśmy jednym chlebem i jednym ciałem, bo wszyscy jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Przypatrzcie się Izraelowi według ciała. Czyż ci, którzy jedzą ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż więc chcę powiedzieć? Że bożek jest czymś, albo ofiara składana bożkom czymś jest? I Paweł przypomina im, że za każdym ludzkim bałwanem, za fałszywą religią stoi szatan. Szatan i demony. I dalej w wersecie 20. Raczej chcę powiedzieć, że to, co poganie ofiarują demonom, ofiarują nie Bogu. Nie chciałbym, żebyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha Pana i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu Pana i stołu demonów. I drugi przykład dostosowania tej zasady, to posłużę się tutaj przykładem małżeństwa. Nie ma chyba w życiu chrześcijanina większego przedsięwzięcia niż małżeństwo, takiego przedsięwzięcia duchowego. W małżeństwie przedstawiany jest związek, jaki ma Chrystus i Jego Kościół. I tu na wstępie chcę powiedzieć, że mam na myśli zawieranie małżeństw przez osoby wierzące. Jeśli osoba wierząca zawrze przymierze małżeńskie z osobą niewierzącą, naraża się na Boży gniew, gdyż jest nieposłuszna tej zasadzie, którą dziś rozważamy. Bowiem jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością? Jak wierząca kobieta może świadomie wyjść za niewierzącego mężczyznę i oczekiwać, że będzie on jej głową i będzie ją prowadził, skoro serce tego mężczyzny nienawidzi Boga? Jak wierzący mężczyzna może świadomie ożenić się z niewierzącą kobietą i oczekiwać jej poddania w Panu, skoro serce tej kobiety jest wrogie Bogu? Wierzący rodzice wierzących dzieci, a także Kościół powinni pilnować, aby wierzące osoby zawierały przymierze małżeńskie z osobami wierzącymi, czy jak naucza Pismo, w Panu. I na zakończenie, bracie i siostro, drogi przyjacielu, który słuchasz tych słów, w jakim ty żyjesz w świecie, w jakim królestwie? Jeśli nadal jesteś w królestwie szatana, które jest pełne grzechu, zła, ciemności, możesz przyjść do Chrystusa. Możesz prosić pokornie o przebaczenie grzechów i opamiętanie. Jeśli Bóg Ojciec wybrał cię przed założeniem świata, to być może dziś jest ten dzień, w którym przygotowane przez Ducha Świętego twoje serce przyjmie Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. A jeśli jesteś w Królestwie Chrystusa, to czy dbasz, aby Boża zasada o niełączeniu się z niewierzącymi była zasadą twojego życia i Kościoła? Czy jako przywódca lub jako szeregowy członek dbasz o czystość ciała Chrystusa, aby nie stało się ono ciałem nierządnicy? Wstańmy i pomódlmy się razem.